Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witamy w kolejnym odcinku Przystanek Historia Online prowadzonym przez Szczeciński Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Dziś będziemy rozmawiać o książce Warszawa wieku mojego Leona Babińskiego, który został opracowany przez naszych szanownych gości, pana profesora Janusza Farysia i pana profesora Henryka Walczaka. Witam panów bardzo serdecznie. Pan profesor Janusz Farysz jest pracownikiem naukowym Akademii imienia Jakuba z Paradyża. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na II Rzeczpospolitej ze szczególnym uwzględnieniem polityki zagranicznej. Jest autorem kilkunastu książek dotyczących tej tematyki. Pan profesor Henryk Walczak, pracownik naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół stosunków polsko-rumuńskich oraz historii wojskowości. Jest również autorem kilkunastu książek z tej tematyki. Proszę Państwa, proszę Panów, Leon Babiński. Niezwykle ciekawa postać, niezwykle ciekawa książka, zupełnie inna, można powiedzieć, jakie znamy ze wspomnień. Zazwyczaj są to opisy kolejnych kroków stawianych w życiu zawodowym, a tutaj no, czytelnik może się zdziwić, bo mamy tak naprawdę przez te kilkaset stron opis Warszawy i to Warszawy nie powojennej, ale Warszawy głęboko przedwojennej. Kim był Leon Babiński?
Leon Babiński był uczonym, dyplomatą, warszawianistą, wychowany w Warszawie i tej miłości do rodzinnego miasta nie wyzbył się nigdy, mimo że po II wojnie światowej osiadł w Szczecinie. Przywędrował tutaj, rozumiem, głównie zamieszkaniem, bo jego kamienica w Warszawie na ulicy Chorzej numer 47 została po powstaniu warszawskim gruntownie zniszczona. Nie było gdzie wracać. Przyjechał do Poznania, a z Poznania do Szczecina i tutaj przypuszczam, że zamierzał być krótko, a został do końca swojego życia. Mieszkał na ulicy Mickiewicza numer 66 jako pracownik najpierw Akademii Ekonomicznej, potem Wyższej Szkoły Ekonomicznej, potem Wydziału Ekonomicznego czy Wydziału Ekonomicznego Politechniki Szczecińskiej. Pierwszy zresztą doktor honorowy tej uczelni.
Leon Babiński, jak mówiliśmy, był warszawiakiem z krwi i kości. Zresztą w posłowiu bardzo wyraźnie pisze o tym, kogo można uważać za warszawiaków, gdzie pisze o tym, że ci, którzy nie przeżyli praktycznie powstania warszawskiego, okupacji Warszawy, nie wiedzieli, jaka ta Warszawa była przed i w czasie tych wydarzeń, no za warszawiaków nie za bardzo się mogą uważać. On na pewno był z krwi i kości warszawiakiem. Jaka była jego kariera zawodowa? Bo jest niezwykle fascynująca, bo to tak jak mówiliśmy, i prawnik, i dyplomata, i absolutny miłośnik Warszawy. Czy jego kariera w tamtym okresie była typowa dla innych osób, które szło tą drogą naukowo-dyplomatyczną?
Jeśli patrzeć na ówczesne standardy, to można wysunąć taką tezę, że jego kariera była typowa dla warszawskiego inteligenta, który ma możliwości kształcenia i który posiada odpowiednie talenty, żeby samorealizować się w wybranej przez siebie dziedzinie.
No właśnie, bo jeśli mogę wejść w słowo, bo to nie była taka kariera od pocybuta do człowieka wykształconego, jednak rodzinne konekcje dawały mu ten handicap w postaci jednak szybkiego zdobywania wykształcenia, były pieniądze, tak, były możliwości.
Na pewno jego rodzice nie byli ludźmi nieznanymi, zwłaszcza ojciec, no ale i to samo można powiedzieć o dziadkach, którzy posiadali spore zasoby finansowe. Jako przedsiębiorcy też byli znani na gruncie warszawskim. Ojciec przecież wybitny lekarz internista leczył no, ówczesną śmietankę warszawską. Oprócz tego jeszcze był znany jako szef szpitala ewangelickiego, gdzie no, leczył też innych, stąd się brała jego popularność. Był więc tutaj Babiński człowiekiem, który miał pewne podstawy, podstawy materialne, ale także podstawy intelektualne, żeby rozpocząć swoją drogę życiową, najpierw prawnika, później prawnika dyplomaty, bo nigdy się z prawem nie rozstał i do tego jeszcze dojdzie trzecia jego profesja, a więc człowieka parającego się nauką. No, w tym tomie jest to eksponowane, choć tak jak tutaj i pan profesor, i pan redaktor, pan naczelnik powiedzieli, przede wszystkim Warszawa jest w centrum uwagi. Ja bym jeszcze do tego dodał, że także i rodzina. Rodzina w sensie korzeni, w sensie roli w społeczeństwie warszawskim. Tutaj trzeba powiedzieć, że Babiński prezentuje wybitną wiedzę na no ten właśnie temat.
Dodam tylko dla naszych słuchaczy, że nie chcielibyśmy za bardzo zdradzać różnych tajemnic dotyczących chociażby drogi dyplomatycznej Leona Babińskiego, ponieważ panowie profesorowie przygotowują tom drugi poświęcony szczególnie karierze dyplomatycznej Babińskiego. Była niezwykle fascynująca, człowieka, który brał udział w no, jednym z najważniejszych wydarzeń tamtego okresu, a z drugiej strony będzie też tom trzeci opowiadający o losach wojennych i losach powojennych Leona Babińskiego. Dlatego też skupimy się w tej dzisiejszej naszej opowieści na tej właśnie, można powiedzieć, dwóch nogach, to znaczy się opisie również Warszawy i tego spaceru po Warszawie, jak to sobie nazwałem, a z drugiej strony niezwykle fenomenalnych opisach właśnie takiego, można powiedzieć, drzewa genealogicznego rodzin warszawskich. Myślę, że to jest panorama, która bywa oczywiście obecna w wielu publikacjach, tutaj jest skondensowana po prostu w jednym miejscu. Babiński to wiedział, czerpał tę wiedzę jakoś specjalistycznie i jak to było? Skąd w taki sposób, opisując na przykład kamienicę, potrafi opisywać nie tylko kto w tym mieszkał, ale również właśnie konekcje tych osób?
No to zapewne fenomenalna pamięć, a nikt się tak dobrze nie odtwarza jak sytuacji, kiedy się było dzieckiem, potem młodzieńcem. W tym środowisku się żyło, z tym środowiskiem się żyło. Pamiętajcie państwo, że przecież w tamtych czasach syn takiej patrycjuszowskiej rodziny warszawskiej do szkoły elementarnej czy tam powszechnej nie chodził. To już się odbywało na poziomie, no żeby do jednego dziecka nie angażować tamtych nauczycieli i żeby ono miało kontakt z innymi dziećmi, to z podobnego środowiska. Kilka dzieci się zbierało i wynajmowało się nauczyciela, który przysposabiał do szkoły średniej. Więc już to chociażby łączyło. No potem gimnazjum. Najpierw rosyjskie na Berga, czyli dzisiejszego Trauguta, potem gimnazjum już spolonizowane po rewolucji 5 roku na Smolnej, to też te koneksje. Przecież tam chodziła młodzież, no jednak nie z biedy warszawskiej, tylko z odpowiedniego środowiska. Kolejna rzecz, no to zadbanie rodziców o to, żeby te dzieci były jak najlepiej ułożone. Ja pomijam naukę języków, bo to w tym środowisku było normalne, ale przecież ułożenie samo towarzyskie, żeby to dziecko umiało się zachować w towarzystwie, żeby potem przeniosło to obycie na grunt następny i to wszystko, i to znowu się odbywało w grupie iluś tam osób, wynajmowano kogoś, kto uczył tańca, wynajmowano kogoś, kto uczył zachowania się przy stole, wynajmowano kogoś do konwersacji przy tym stole. No, wreszcie naukę jazdy konnej i tego typu sporty również były tutaj powszechne i to dawało tą perspektywę dosyć szeroką patrycjatu warszawskiego. No a jeśli on utknął, on, jego rodzice, nawet jego dziadek przeniósł się do Warszawy z Radomia, gdzie, bo dziadek też był lekarzem, z Radomia, gdzie praktykował, do Warszawy, to ojciec już urodzony i matka urodzeni w Warszawie, to również to środowisko jest coraz to obszerniejsze i bardziej znane. I jeszcze na jedną rzecz bym chciał zwrócić uwagę. Tutaj mówimy o tej jego karierze dyplomatycznej, o której będziemy mówić być może za czas jakiś, kiedy kolejny tom się ukaże, ale przecież gdyby nie wybuch niepodległości 18 roku, to jego losy, mimo wykształcenie zdobył przed wojną, więc to nie, ale jego losy pobiegłyby całkiem innym torem. Przecież zapewne, skoro by nie było niepodległości, to nie byłby,
no właśnie,
to nie byłby poszedł do dyplomacji, tylko by się obracał w obszarze prawniczym. Byłby jakimś znanym adwokatem warszawskim, być może zarabiał więcej niż zarabiał później, chociaż dochody mu, tak wyliczam, to miał całkiem przyzwoite. No jak te standardy, na standardy warszawskie, to bardzo przyzwoite. I to jest ten zaczątek nowej ery, wybuch niepodległości i znalezienie się w tym. Zauważmy jedną rzecz, to w książce, to tylko w naszym wstępie jest pisane, jaka ta zmiana następuje już od 15 roku, kiedy Niemcy wkraczają do Warszawy, a zwłaszcza od 17 roku, kiedy władza stopniowo przejmuje Rada Regencyjna i rząd Rady Regencyjnej. Jak to się już wtedy zaczyna zmieniać w jego rodzinie i u niego także. No i wreszcie 18 rok, czy początek 19, kiedy za przykładem brata, chociaż z drugiego tomu wiemy, że brat tam jest mniej wymieniany, który pierwszy poszedł do dyplomacji, poszedł i on w kierunku dyplomatycznym i tak przez całe dwudziestolecie.
No właśnie, bo nie powiedzieliśmy jednego, Leon Babiński urodzony w 1891 roku, a więc jeszcze w Polsce rozbiorowej. Pan profesor wspominał tutaj o tych naukach odbieranych przez Babińskiego i grupę, powiedzmy, podobnych mu dzieci, ale jeszcze jedna chyba ważna rzecz, która również przewija się przez całą książkę, a chyba później też będzie się przewijać, to jest ta polskość. Jednak to poczucie polskości, tego dążenia jednak do tego, żeby no, w końcu to państwo polskie powstało, no gdzieś u niego, można powiedzieć, w sercu mieszka, prawda? On o tej Polsce potem cały czas mówi praktycznie.
Jeśli chodzi o patriotyzm Babińskiego, jest on wysokiej próby i to jest widoczne w tych wspomnieniach z dzieciństwa, ale też w dobie rodzącej się Polski niepodległej, kiedy po wycofaniu się Rosjan w 1915 roku tworzone są zręby polskiego sądownictwa, polskiej administracji. Babiński wyraźnie wie, gdzie jest jego miejsce i angażuje się tutaj bez reszty. Przy okazji zawierając też nowe, czy poszerzając swoje znajomości, zwłaszcza jeśli chodzi o środowisko prawnicze, charakterystyki osób, które wokół których się obracał, są, i tutaj znowuż zaczynamy się ocierać o tom drugi, są naprawdę znakomite, nie mówiąc już o nazwiskach. To jest elita prawnicza, a później elita dyplomatyczna Polski niepodległej.
Ale nie przeszkadza mu to również już wtedy, przecież ukształtowanemu człowiekowi, w momencie, kiedy no, wojska, można powiedzieć, sowieckie są blisko Warszawy, wstąpić do wojska, czyli ten patriotyzm po prostu już, no można powiedzieć, tak jak pan profesor powiedział, wysokiej próby, pomimo tej kariery prawniczej, pomimo tych sukcesów swoje, które osiągnął, on idzie do wojska po prostu.
No, to jest takie pokolenie. Mhm. To jest pokolenie, czy z pokolenia na pokolenie wychowywane w tej atmosferze patriotycznej, powstańczej. I to tutaj ciągnie. Przecież to nie tylko on. On, który nie miał żadnego przygotowania wojskowego, żadnego wyszkolenia wojskowego, no zgłosił się latem 1920 roku, jak wielu innych, jak jego młodszy brat. Do wojska, starszy nie, bo już wtedy pełnił zbyt wysoką funkcję w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, żeby go pewnie puścili do tego. Natomiast i on, i jego młodszy brat do wojska poszli. No, jego na front nie wysłano, tylko był w tej aparaturze sądowej wojskowej, ale otrzymał stopień podporucznika, czy tam nawet porucznika, jak sam pisze, i szybko go po zakończeniu wojny zdemobilizowano. Brat był nieco dłużej w tych szeregach, ale to jest takie typowe, no przecież takie typowe dla polskiego inteligenta. Rodowód szlachecki, udokumentowany od XVIII wieku, taki trochę udokumentowany od XVI wieku, czy właściwie nawet od XV. Rodowód polskiej inteligencji. No przecież od XVIII wieku oni nie mają żadnego majątku. On przenosi się do Kalisza, a potem do Krakowa. Jego pradziadkowie, prapradziadkowie, nie wiem czym się zajmowali tam, ale na tyle, że potrafił synów wykształcić. Jeden został, czyli dziadek Leona, został lekarzem, starszy brat został tego dziadka prawnikiem. Taki był zaczyn polskiej inteligencji. I w tym patrycjacie warszawskim, gdzie dzięki pradziadkowi osiedli, no taka była natura tego. Patriotyzm dużej próby i dalsze jego kultywowanie, nawiązywanie do tradycji powstańczych, to bez wątpienia dom rodzinny tutaj kształtował osobowość tych młodych ludzi.
Babiński, prócz tego, on jest zafascynowany genealogią nie tylko własnej rodziny, to też jest widoczne w tym tomie. I też eksponuje te elementy, które świadczą o zaangażowaniu w sprawę narodową tak części rodziny ze strony ojca, Babińskich albo Kochanowskich, bo tu jakby kolejna czy inna część rodziny, ale też tej rodziny, która funkcjonowała w Warszawie, fabrykantów warszawskich, Karpińskich, którzy też tutaj odegrali istotną rolę, jeśli chodzi o pracę organiczną, ale też uczestniczyli w zrywach powstańczych.
Zanim opowiemy o tej Warszawie Leona Babińskiego, po której można chodzić razem z tą książką, to było coś, co panów zaskoczyło, kiedy żeście czytali najpierw to opracowanie w formie manuskryptu, czy w formie maszynopisu, czy rękopisu. Natomiast czy było coś, co panów zaskoczyło, czy to takiego? I też, czy poczuliście tą Warszawę czytając to? Bo wydaje mi się, przynajmniej jak ja sobie tę książkę czytałem, ta Warszawa tam jest zupełnie inna niż dzisiejsza Warszawa, trudno ją sobie nawet w niektórych miejscach wyobrazić, to jednak człowiek po paru kartach tej książki zaczyna wchodzić, wnikać w tą Warszawą. Nie jest to prosta lektura, ponieważ bardzo dużo jest wątków szczegółowych, właśnie to, o czym pan profesor mówił, genealogicznych. On stara się bardzo skrupulatnie odtwarzać te losy genealogiczne, panowie skrupulatnie też idą tą drogą, ale jest to jednak fascynująca podróż w przeszłość Warszawy.
No tak, to jest rzeczywiście fascynująca. To nas obydwu wciągnęło i dlatego potem żeśmy do pana profesora, do pana wydawcy się zwrócili z prośbą o możliwość opublikowania tej rzeczy, no bo tego miasta już nie ma. I dzięki temu my się z tym możemy to miasto stare odkrywać. Przecież miasto zginęło fizycznie, mury, ale i ludzie. Przecież we wstępie napisaliśmy, że no około połowy mieszkańców, może więcej, straciło życie. to cała ludność żydowska zostaje wymordowana, no, czy prawie cała. I myślę, że i z bombardowań w czasie oblężenia Warszawy i potem dyskryminacji podczas tych i w Powstaniu Warszawskim, no to kolejna set tysięcy Polaków traci życie, więc razem warszawianie, Polacy i Żydzi, czy Żydzi i Polacy, to połowa mieszkańców zostaje zlikwidowana, zostaje zamordowana, zostaje, potem reszta wraca i w zasadzie tak jak Babińscy, no gdzie się mają przytulić? Nie ma domu. Można pewnie by gdzieś w centrali by ich zatrudnili, ale gdzieś trzeba mieszkać. Więc znaczna część tych rodzin, tych, które ocalały szczęśliwie, no rozjeżdża się po Polsce. No taka była potrzeba. Wszędzie było potrzebnych kadr. I proszę zauważyć, ten stary człowiek, no wtedy nie stary człowiek, ale ten wykształcony w międzywojniu, przed pierwszą wojną światową człowiek, znajduje się w nowej rzeczywistości, go przygarniają do tej rzeczywistości, przynajmniej na czas jakiś, no bo potrzeba fachowców. Dlaczego on się znajdzie w Berlinie, w misji polsko odzyskiwania tych dóbr materialnych, ale także w misji wojskowej i w polsko-sowieckiej misji, bo zna prawo międzynarodowe, prywatne doskonale, bo zna niemiecki, rosyjski doskonale,
no tak,
bo ma doświadczenie, więc nawet w tej nowej rzeczywistości przynajmniej na początek jest wykorzystany. Ale wracając do Warszawy, no to tak jak pan profesor powiedział, no jest to fascynująca wędrówka po Warszawie. Warszawie, które przecież znam tylko z literatury, a nie jestem warszawianinem i dłużej tam nigdy specjalnie nie mieszkałem, ale przecież to miasto na nowo się można nim zachwycać, kiedy się do niego przyjdzie. Jestem zafascynowany II Rzeczpospolitą, no i tak chodząc, a zwłaszcza z tą
teraz
książką,
Babiński,
można tak, no Babiński to co innego, rzeczywiście to był dla niego, dla nich fantastyczny okres życia.
Pomimo tej zawieruchy, tych wojen, tak, tego wszystkiego, co wiązało się z tym budowaniem zrębów polskości, prawda?
To no jednak tak, jest ale entuzjazm. To, co osiągnął w dwudziestoleciu, to szczęście rodzinne. To pierwsza rzecz.
Żona z Lwowa,
ale finansowe, doskonałe warunki, no jednak praca w MSZ-cie, praca na uczelniach, w szkole służby zagranicznej, to po wojnie, w szkole nauk politycznych, w szkole głównej handlowej, w Wolnej Wszechnicy Polskiej. Ja nie mówię tam o incydentalnych wykładach na uniwersytecie. To też jakieś dochody zawia. Wspaniała kamienica na Chorzej, róg marszałkowski. No przecież 50 mieszkań. Z tym od frontu mieszkania 6-7-pokojowe. To przynosiło jakieś koneksje. Ja to wiem, bo mój mistrz, profesor Pajewski, w jego domu mieszkał.
No.
250 zł miesięcznie czynszu. No to daje jakiś obraz, jeśli w Warszawie te pensje przeciętnie może były wyższe, ale gdzieś tam, jak ja komuś powiedziałem, kto mieszkał w małym mieście, że 250 zł to jest nieprawdopodobne. Jak u nas w Zamościu 50 zł to już w rynku i tak dalej, duże mieszkanie. Więc to wszystko dawało spory komfort życia. On mógł tak samo, jak synkowie by dorośli, kształcić ich, jak kształcił go jego ojciec. Starszy brat, studia w Heidelbergu chyba, on w Paryżu, potem w Moskwie. No najmłodszy to już w Polsce niepodległej, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i chyba najlepiej na tym po wojnie wyszedł, bo w Kanadzie było potrzeba takich fachowców. Więc to mógł zapewnić wszystko. To był najwspanialszy czas życia. I dramat wojny, wszystko zniszczone. I trzeba się tułać i w tej nowej rzeczywistości jakoś potrafił się znaleźć. I dobrze, że się potrafił, bo o tym będziemy tutaj mówić pewno, chociaż ten trzeci tom tego specjalnie nie obejmuje. Znalazł się w Szczecinie i tutaj kładł podwaliny pod ośrodek
naukowy. Ale Warszawa cały czas w jego sercu była, to odczuć po prostu, mimo że książka pisana, znaczy wspomnienia pisane przez Babińskiego, ta część to 57 rok, to też pokazuje, jaką miał fenomenalną pamięć, prawda, pisząc o tych wszystkich szczegółach dotyczących tego miasta.
Pamięć Babińskiego, profesora Babińskiego robi tutaj ogromne wrażenie, ale też były profesjonalistą w swoim fachu genealoga i autora biogramów do polskiego słownika biograficznego, bo popełnił tam sporo tych biogramów, więc warsztat posiadał i tę pamięć miał, myślę, doskonale zorganizowaną, ale też wiedział, czym się należy posiłkować, więc to nie umniejsza skali jego zdolności w tym kierunku, ale stanowi pewne dopełnienie tego, co go fascynowało, czym się zajmował. Jeśli chodzi o sprawy związane z genealogią, to przecież nie tylko w jego optyce była ta genealogia bliska, warszawska, polska, ale kiedy zaczął pracować w instytucjach międzynarodowych, to te zainteresowania znacznie rozszerzył. Mówię to dlatego, żeby też i zasygnalizować, co nas jeszcze może czekać, jeśli chodzi o tą drugą.
No, myślę, że czeka nas dużo fascynujących rzeczy, biorąc pod uwagę tą pierwszą. A skoro ta pamięć, ta weryfikacja, to właśnie, no, zapytam tak przewrotnie, czy znaleźli Państwo jakieś błędy, które popełnił w opisie, czy to w samej Warszawy, czy to tych rodów, które tam zamieszkiwały, czy jest to tak napisane, mówiąc kolokwialnie, jak na tip-top po prostu, że tam trudno się do czegokolwiek przyczepić.
Ja myślę, że błędy to są unikalne, jeśli są. Nie?
Tak, te błędy są zupełnie wyjątkowe. I tutaj czasami zdarzało się, że współczesne opracowania genealogiczne zawierały błędy, a przekaz Babińskiego nie. Więc może tutaj służyć za punkt odniesienia. Oczywiście potknięcia były, ale przy takiej materii, przy posiłkowaniu się jednak dosyć ograniczoną bazą źródłową. Dzisiaj mamy nieporównywalnie więcej literatury, także i opracowań genealogicznych. No, chylimy czoła przed tym zakresem kompetencji profesora Babińskiego.
Czy łatwiej się opracowuje takie wspomnienia, jakby nie będąc warszawianinami z urodzenia, czy trudniej, bo to jest ciekawe.
Dla mnie to trudniej, ponieważ no, jak pracuję nad czymś, co znam, to mogę więcej popełniać błędów zresztą, bo mnie się wydaje, że coś tam takiego było. A pamięć jednak jest zawodna, nawet u tych znakomitych ludzi, których pamięć nie zawodzi. Przypomnę raz jeszcze mojego mistrza, którego nigdy pamięć nie zawodziła, a jednak sam mówił, że w kilku przypadkach okazało się, że czegoś takiego nie ma, o czym on był święcie przekonany. I sprawdzał i on, i jego uczniowie, i się nie dało dojść do tego, czyli mówi, pamięć mnie zawiodła. Zatem tutaj to jest, no my pracujemy jako ludzie od Warszawy odlegli, nigdy tam nie mieszkający, poza no jakimiś incydentalnymi, czy no nawet, ale stosunkowo krótkimi okresami czasu, to i emocjonalnie tak niezaangażowani, to mamy ten obraz, tego obrazu nie mamy, dopiero on się nam tu wytwarza i poszukiwanie tutaj, no, nie jest skażone żadnymi tam naleciałościami pamięciowymi własnymi. Ja nie mówię o młodym człowieku, czyli o profesorze Walczaku, ale taki stary człowiek jak ja nie ma tutaj tych skojarzeń wynikających z dawności opisywanych czasów.
Ja podzielam w pełni to, co powiedział pan profesor odnośnie tego, że no nie była to sprawa prosta. Nie będąc warszawiakiem z urodzenia, trzeba było wiele rzeczy po prostu sprawdzić na swój własny użytek. No, staraliśmy się tutaj to zrobić możliwie dobrze, żebyśmy też mieli pewien komfort jakby opracowywania tych wspomnień. Na ile to się udało, to już oczywiście ocenią czytelnicy.
Dodajmy dla czytelników, że książka zawiera również obszerny aneks zdjęciowy, więc można sobie zwizualizować to, jak ta Warszawa Babińskiego wyglądała w tamtym okresie. I tu pojawia się kolejne pytanie, czy było łatwo ją zwizualizować z tamtego okresu? Myślę, że w powszechnym odczuciu, czy w powszechnym odbiorze, to widok Warszawy jest taki, jak chociażby na zdjęciach głównie po powstaniu warszawskim, czyli no całkowicie zburzonego centrum miasta. To, co dzisiaj przecież jest, to jest odbudowa lat 50., 60., czy chociażby Zamek Królewski lat 70., więc ta Warszawa wygląda zupełnie inaczej, a w powszechnym odbiorze ta Warszawa tamtego okresu to raczej te obrazy lat 44-45. Czy zatem łatwo jest odnaleźć tą Warszawę Babińskiego, penetrując, nie wiem, archiwa warszawskie, czy jak wynika z tej wkładki zdjęciowej, również nie tylko warszawskie, ale również chociażby amerykańskie?
No tak, ale tutaj jeszcze wchodzą kwestie, bo to trzeba tylko pracując z planem Warszawy, bo przecież ten przebieg ulic, dzisiaj nawet jeśli się tak samo nazywają, to niekoniecznie biegną tak samo, jak kiedyś biegły, to tutaj te zmiany też. I no ja myślę, że ktoś, kto się interesuje Warszawą, to chyba nie kończy swojego zainteresowania na Powstaniu Warszawskim i czasach późniejszych i tego zniszczenia, które nastąpiło także po powstaniu, gdzie Niemcy wypalili resztę miasta, między innymi kamienicę Babińskiego. Ona była przecież do użytku do 1944 roku, a została w listopadzie 1944 roku, tak jak całe miasto, czy znaczna część miasta, niezniszczonego jeszcze, zniszczona, spalona. Taka była polityka niemiecka tego czasu. Otóż to trzeba tutaj z planem, a wracając jeszcze do tego, to dzisiaj myślę, że ktoś, kto się interesuje Warszawą, sięga do albumów także i ma pewien widok i zna pewną przeszłość dzięki właśnie albumom, no także planom. A jeśli będzie chciał sięgnąć do tego wszystkiego, to no zachęcamy, żeby sięgnął i do albumów, i do planów, czytając tą książkę.
To prawda, natomiast jeśli sięga do tych planów, do tych albumów, o których pan profesor mówił, to tutaj sięga jeszcze głębiej, bo przynajmniej wie, kto, jacy ludzie zamieszkiwali te miejsca. To już można powiedzieć konglomerat różnych rzeczy. Myślę, że niektórym może to jest zbyt daleko idące porównanie, ale gdzieś ta lalka Prusa tam daleko w głębi ten opis Warszawy jednak gdzieś tam może dźwięczyć w uszach, bo opisując tą Warszawę przez Babińskiego, gdzieś to się ładnie zazębia. Widzimy to życie Warszawy tamtego okresu.
To, co pan profesor tutaj powiedział, rzeczywiście tak, takie skojarzenia rodzi ten Rzecki czy Wokulski, dokładnie, którzy spacerowali krakowskim przedmieściem czy Nowym Światem. Jeśli odnieść to do wspomnień Babińskiego, to widać tutaj dużą dozę wspólnoty, jeśli chodzi o odbiór otoczenia. No, dzięki współczesnym technologiom można to też sobie zwizualizować, dlatego że albumy, o których tutaj pan profesor wspominał, czy wydawnictwa, które zawierały krajobrazy czy ulice dawnej Warszawy, zostały w wielu bibliotekach cyfrowych opublikowane. Dzięki temu możemy tutaj dysponować materiałem dobrej jakości, a to też ukłon pod adresem wydawcy, wydawcy, pana profesora, że w książce zostało to też odpowiednio edytowane, bo żeby oddać w już, no, mówiąc językiem technicznym, w wiernie, no to trzeba rzeczywiście wiernie te krajobrazy, te pejzaże i te ulice i gmachy, to trzeba też i profesjonalizmu edytora, wydawcy, tego, który zajmuje się też grafiką.
Proszę państwa, my oczywiście bardzo mocno zachęcamy zatem do odbycia spaceru po Warszawie śladami Leona Babińskiego i razem z nim, może nawet nie śladami, ale razem z nim po tej Warszawie, równocześnie korzystając z wizualizacji tej Warszawy zamieszczonej w aneksie, ale chcąc zachęcić czytelników, to powiedzmy zatem, o czym jest tom drugi, który jest przygotowywany.
Tom drugi związany jest z pracą w dyplomacji, w polskiej dyplomacji dwudziestolecia międzywojennego. Tak jak został zatrudniony 1 stycznia 1919 roku. Sama końcówka to wiemy tylko tyle, to też jest to napisał o tym, że zamierzał złożyć dymisję w roku 1939, ponieważ go skierowano do Trybunału Międzynarodowego, jego kandydaturę do Trybunału Międzynarodowego w Hadze. I przypuszczalnie w październiku byłby, przeniósł się do Hagi, gdzie zresztą jego starszy brat był posłem polskim. Ale to miała być ta przyszłość. Całe dwudziestolecie związane z MSZ-em raz odgrywał większą rolę, raz mniejszą rolę. No, był w dziale prawnym, był radcą zajmującym się sprawami prawnymi. Znakomicie się do tego nadawał jako specjalista w zakresie prawa międzynarodowego prywatnego. Brał udział między innymi w konferencji lokarneńskiej i jeszcze chyba przez rok, dwa do 28 roku odgrywał istotną rolę w MSZ-cie. Potem został skierowany to znaczy mieszkał w Warszawie, ale był w komisji na Górnym Śląsku, w Trybunale Rozjemczym, który urzędował na przemian w Bytomiu i w Katowicach. I to była jego praca do 38, właściwie do 37 roku. W 38 wrócił do centrali. Tutaj już przygotowywał się do dalszych działań, między innymi pewnie w tym celu miał wykłady w Hadze, żeby chyba dać się poznać, z jakim jest wytrawnym znawcą prawa międzynarodowego.
Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, bardzo dziękuję. Pan profesor Janusz Faryś, pan profesor Henryk Walczak, autorzy wstępu i opracowanie książki Leon Babiński, Warszawa wieku mojego. Zachęcamy państwa do lektury, a również zachęcamy państwa do śledzenia naszych kolejnych spotkań z cyklu Przystanek Historia Online prowadzonego przez Szczeciński Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję bardzo. Thank you.